Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. W sobotę nie doszło do przełomu w sporze między lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej, którzy nie podpisali umów na 2015 rok, a resortem zdrowia. Najgorsza sytuacja jest w województwach podlaskim, lubuskim, lubelskim i warmińsko-mazurskim. Ministerstwo Zdrowia dało lekarzom czas do północy z piątku na sobotę, aby podpisali umowę z NFZ. Jednak jak mówi dr Joanna Zabielska-Cieciuch z Porozumienia Zielonogórskiego, te umowy są nie do przyjęcia.
My jesteśmy przedsiębiorcami, prywatnymi podmiotami, bo taka była wola polityków 15 lat temu, żeby rozpoczął się proces prywatyzacji. I teraz się okazuje, że minister zdrowia robi ze mnie wroga moich pacjentów, wroga moich sąsiadów, moich najbliższych, że ja nie chcę leczyć. My nie możemy podpisać umów, które są umowami nie do przyjęcia w świecie biznesu, bo nikt nie podpisze umowy na czas nieokreślony, z możliwością zmieniania jej przez jedną stronę dowolnie. Mamy olbrzymi kryzys, mamy olbrzymi konflikt i rozwiązanie jest jedno. Trzeba usiąść do stołu i dogadać się, żeby ten chocholi taniec przerwać.
Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego zapewniają o swojej gotowości do podjęcia negocjacji. Ze strony Ministerstwa Zdrowia gotowości do rozmów nie widać. Poseł Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, mówi, że obecna władza jest odpowiedzialna za całą sytuację.
Arłukowicz walczy o przetrwanie. Lekarze, biznesmeni walczą o pieniądze, a pacjenci walczą o życie i odbijają się od zamkniętych drzwi przychodni. Za to odpowiedzialna jest władza, za to odpowiedzialny jest Arłukowicz, za to odpowiedzialna jest Kopacz, bo to ona, kiedy była ministrem zdrowia, wprowadziła ten czynnik zysku do opieki zdrowotnej. Za to odpowiedzialny jest również prezydent Komorowski, bo milczy. W takiej sytuacji, w sytuacji kryzysu, bo kilka milionów Polaków jest pozbawionych opieki zdrowotnej, powinien włączyć się w rozmowy również prezydent Rzeczypospolitej.
Tymczasem sprawą zamkniętych gabinetów w części lekarzy rodzinnych zajął się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Małgorzata Cieloch, rzecznik UOKiK-u, na antenie publicznego radia poinformowała, że urząd wystąpił do NFZ z prośbą o szczegółowe informacje dotyczące działań porozumienia.
To jest wstępny etap. To nie jest ani postępowanie wyjaśniające, ani administracyjne, tylko mówimy o takiej analizie właśnie tych zebranych, czy tych informacji, które ma NFZ. I no, oczywiście niepokojąca jest sytuacja, kiedy to pacjent w tym znaczeniu konsument nie może skorzystać z takich należnych mu usług. Natomiast rzeczywiście sprawdzamy, czy te działania Porozumienia Zielonogórskiego mogły w jakiś sposób naruszyć ustawę antymonopolową, czyli tak naprawdę ustawę chroniącą zarówno konkurencję, jak i konsumentów.
Brak części umów na podstawową opiekę zdrowotną nie wpływa w weekend na sytuację chorych. Tak jak w każdą sobotę i niedzielę funkcjonuje bowiem pomoc nocna i świąteczna. Problem powróci w poniedziałek. W Polsce i poza jej granicami, jak co roku, odbywają się spotkania opłatkowe rodziny Radia Maryja. W sobotę życzenia składali sobie sympatycy katolickiej rozgłośni z Rzeszowa, Krakowa i Poznania. Tradycyjnie już każde spotkanie rozpoczyna msza święta. Potem jest czas na składanie życzeń, rozmowy i wspólne kolędowanie. Z rodziną Radia Maryja w Rzeszowie spotkał się ksiądz biskup Jan Wątroba, ordynariusz diecezji rzeszowskiej.
Życzę, abyście nieustannie byli otwarci i wrażliwi na słowo, które do nas płynie dzięki audycjom Radia Maryja i Telewizji Trwam. Temu słowu byli posłuszni, dzięki temu słowu wzrastali, dojrzewali i to tak, żeby potem z tym słowem iść do innych.
W rodzinie Radia Maryja obok ewangelizacji, podobnie jak w każdej rodzinie, jest też miejsce na wymianę myśli, mówi pan Robert z Poznania.
Są i młodzi, i są i starzy również. Omawiamy rzeczy, które nie tylko ewangelizacyjne, ale również takie nasze wspólne, takie codzienne rzeczy. Pomagamy sobie wzajemnie i bardzo dużo pomocy ja uzyskałem od innych członków Radia Maryja, jak również sam im udzieliłem.
W Krakowie z rodziną Radia Maryja spotkał się ojciec Tadeusz Rydzyk, założyciel i dyrektor Radia Maryja, zachęcił wszystkich do konkretnego działania i dbania szczególnie o młode pokolenie w obliczu wielu ideologicznych zagrożeń.
Kochani, jeżeli chcemy, żeby Polskę uratować katolicką, która po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II szczególnie jest niszczona, to jest jakby zemsta za Jana Pawła II. Jeżeli chcemy, to musimy być ludźmi nie tylko modlić się, to jest pierwsze, ale i działać. Niech każdy robi sobie rachunek sumienia.
W niedzielę odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja w Dortmundzie i Münster oraz w Chicago. Szczegółowy plan świątecznych spotkań znajduje się na stronie internetowej Radia Maryja. to najprawdopodobniej kolejne obietnice bez pokrycia, powiedział poseł Adam Kwiatkowski, odnosząc się do zapowiedzi MSW o ewakuacji Polaków z Donbasu. Resort poinformował, że repatriacja Polaków nastąpi między 12 a 31 stycznia, jednak nie podał konkretnej daty. MSW przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie ustalenia tymczasowego dodatkowego lotniczego przejścia granicznego. Przypomnijmy, oficjalny termin ewakuacji blisko 200 osób wyznaczony był na 29 grudnia ubiegłego roku. Rząd jednak nie dotrzymał tego terminu. Tymczasem Polacy z Donbasu alarmują, że jest niebezpiecznie, a oni sami boją się o najbliższych i własne życie.
Do tej pory mieliśmy do czynienia z szeregiem obietnic, które nie miały później potwierdzenia w konkretnych działaniach. To, co przykre, to fakt, że dzisiaj Polacy z Donbasu dowiedzieli się, że ich ewakuacja nastąpi prawdopodobnie później niż zapowiedzi dosłownie przed kilku dni z końca roku. Wtedy mówiło się o połowie stycznia, dziś mówi się już o końcu stycznia. Myślę, że to jest taki festiwal działań, które ze strony rządu po prostu pokazują jego kompletną kompromitację i to jest rzecz, o której z pewnością będziemy rozmawiać w polskim parlamencie, bo takie działania nie powinny mieć miejsca.
Mówił poseł Adam Kwiatkowski. W miniony wtorek na wspólnej konferencji prasowej szef MSZ oraz minister spraw wewnętrznych poinformowali, że ewakuacja jest możliwa w styczniu i że oba resorty są do niej przygotowane. Bank Światowy radzi Polakom, aby zaczęli oszczędzać na starość, mimo że Polacy zarabiają zbyt mało, żeby to zrobić, informuje nasz dziennik. Po zmianach w systemie emerytalnym z 1999 roku poziom wypłat drastycznie zmniejszył się. Żeby otrzymać świadczenie w wysokości jak obecnie emeryci, trzeba by było odkładać 10% swoich zarobków. Eksperci zwracają również uwagę na fakt, że polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w całej Unii. Również to wpływa niekorzystnie na odkładanie środków. Profesor Leokadia Oręziak z SGH mówi, że oszczędzanie jest potrzebne, jednak już w młodym wieku pozbawione jest sensu.
Jeśli by to było oszczędzanie na rynku finansowym, jakieś tam papiery wartościowe i inne ryzykowne aktywa, to też nie da tego, czego człowiek oczekuje. Otóż w ogóle jest to przede wszystkim błędne podejście Banku Światowego, który opiera system emerytalny na indywidualnych oszczędnościach. System emerytalny powinien być tak skonstruowany, że daje przynajmniej minimum bezpieczeństwa dla wszystkich, i dla biednych i bogatych, ale w szczególności dla tych mniej zamożnych. Oni po prostu nigdy nie będą mieć takich zasobów, takich dochodów, żeby można było oszczędzać i odkładać. To, że Bank Światowy się namawia, to czy można myśleć o tym, że on chce skłonić Polaków, żeby rzeczywiście bardziej kierowali swoje pieniądze do banków czy firm ubezpieczeniowych?
W swoim raporcie Światowy Bank informuje, że bez oszczędności Polska gospodarka pogrąży się w zastoju. Bronisław Komorowski podejmie decyzję w sprawie startu w wyborach prezydenckich bliżej ogłoszenia ich terminu przez marszałka Sejmu, poinformowała kancelaria prezydenta. Radosław Sikorski ma czas do 6 lutego. Politycy opozycji podkreślają, że obecny prezydent już od dawna prowadzi kampanię wyborczą. Natomiast brak decyzji o ubieganie się o reelekcję próbuje tłumaczyć szefowa prezydenckiego biura prasowego. Joanna Trzaskawieczorek stwierdziła, że Bronisław Komorowski ogniskuje teraz swą uwagę na realizacji obowiązków urzędującej głowy państwa. Senator Jan Maria Jackowski mówi, że każda decyzja obecnego prezydenta, każde jego spotkanie należy czytać w kontekście toczącej się już kampanii.
Opóźnienie oficjalnego zgłoszenia do udziału w kampanii oddala w czasie pytania o to, jak w trakcie kampanii głowa państwa będzie ją prowadziła i w jaki sposób będzie na przykład finansowana ochrona prezydenta, w jaki sposób jego transport, zabezpieczenie logistyczne jego podróży związanych z wyborami. I to wszystko w ten sposób zostanie opóźnione w czasie. I dzięki temu te pieniądze, które będą wydane na kampanię już z budżetu samej kampanii, de facto będą mniejsze.
Kandydatów na urząd przedstawiły już Prawo i Sprawiedliwość, Twój Ruch, Kongres Nowej Prawicy i Ruch Narodowy. Nie zrobiło tego jeszcze PSL i SLD. Polskie Stronnictwo Ludowe rozważa dwa warianty. Poparcie Bronisława Komorowskiego lub wystawienie jako kandydata wiceszefa PSL Adama Jarubasa. Decyzja w tej sprawie zapadnie w połowie stycznia. Według PKW wybory odbędą się 10 lub 17 maja. Spółka, której prezesem jest Zbigniew Chlebowski, skompromitowany były już polityk PO, kończy realizację wielomilionowego zamówienia dla PKP Cargo. O sprawie napisał jeden z portali. Europejskie konsorcjum kolejowe Wagon podpisało kontrakt na dostawę wagonów za kwotę ponad 100 milionów złotych. Bohater afery hazardowej do spółki wszedł kilka miesięcy przed podpisaniem kontraktu. Poseł Jerzy Schmidt, członek Sejmowej Komisji Infrastruktury, podkreśla, że sprawę trzeba bardzo dokładnie zbadać. W Polsce obowiązuje prawo zamówień publicznych. Parlamentarzysta dodał, że dla PO i PSL praca w sferze publicznej jest tylko wprowadzeniem do konfitur, które leżą w spółkach realizujących zamówienia publiczne.
To jest pewne prawidło, że jeżeli w Polsce, przynajmniej rządzonej przez PO-PSL, że jeżeli jakiś prominentny polityk tych dwóch ugrupowań gdzieś z jakichś względów wypada z tego głównego obiegu, to zaraz znajduje się w tak zwanym drugim obiegu, tylko że znacznie bogatszym. I takich polityków można naprawdę wymieniać długą listę. To jest to, gdy na przykład budujemy elektrownię atomową i też polityk Platformy tam się znajduje, gdy w Komisji Finansów na przykład pan poseł Schulz, który był bardzo aktywny, jeżeli chodzi o wprowadzanie prawa, które bardzo uderzyło w skoki, po czy dwóch, czy trzech miesiącach znajduje sobie pracę w bardzo renomowanej firmie doradczej.
W styczniu mają zostać dostarczone ostatnie platformy z 330 zamówionych przez PKP Cargo do przewozu kontenerów. Pozostajemy w temacie kolei. Kolejne nieprawidłowości związane z superszybkim pociągiem Pendolino. Tym razem zawiódł system sterowania ruchem, co w efekcie doprowadziło do blisko 100-minutowego opóźnienia. Tak było m.in. w przypadku pociągu Pendolino z Warszawy do Wrocławia. Sytuacją nie jest zaskoczony poseł Jerzy Polaczek, były wiceminister transportu. Jak przypomina, spółka uruchomiła zaledwie 9 z 20 pociągów. Polacy natomiast na własnej skórze muszą testować włoskie pociągi.
Na stronę przychodową spółki pracuje więc mniej niż połowa zakupionych przez Polskę nowych składów tego taboru. Te problemy, które się pojawiają, mają swoje źródła m.in. w opóźnieniach z jednej strony w dostawach, a z drugiej strony w skróceniu i to gwałtownie tego okresu dostosowawczego, jazd testowych, w czasie których następuje wszelkiego rodzaju, bym powiedział, zgranie tych elementów, które mogą w trakcie eksploatacji stanowić pewne problemy w tym okresie początkowym. Dzisiaj jest to testowane na pasażerach w nowym rozkładzie od grudnia 2014 roku i nie jestem tutaj specjalnym optymistą, jeśli chodzi o szybkie usunięcie tych pojawiających się problemów.
Tymczasem Beata Czemerajda, rzecznik PKP Intercity, powiedziała, że naprawą uszkodzonych pociągów zajął się już serwisant. Dodała, że dla pasażerów w związku z opóźnieniami przewidziane są rekompensaty. Jeżeli pociąg opóźniony jest o godzinę, podróżującym przysługują zwroty w wysokości 25% ceny biletów. To były wiadomości w Radiu Maryja.